W audycji Wczoraj, Dziś i na wieki witają naszych słuchaczy Tadeusz Żurek, Ireneusz Kołacz i Przemysław Merski. Naszym dzisiejszym tematem jest cudowne uzdrowienie ślepego przez Pana Jezusa. Wydarzenie to jest zapisane w Ewangelii Marka w 8 rozdziale. I przybyli do Betsajdy i przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. On, wziąwszy ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył na nie ręce i zapytał go: czy widzisz co? A ten, przejrzawszy, rzekł: spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony i widział wszystko wyraźnie. I odesłał go do domu jego, nakazując: tylko do wsi nie wchodź.
Cud wyjątkowy zapisał ewangelista Marek. Na kartach czterech Ewangelii widzimy przypadki, w których Jezus czyni boskie akty uzdrowienia. Niektóre z jego cudownych relacji zostały zarejestrowane dla nas kilka razy z innego punktu widzenia. Jednak są jeszcze inne cuda zapisane dla nas tylko raz, unikalne dla Ewangelii, która je zawiera. W Ewangelii Marka znajdziemy jeden z tych unikalnych cudów zapisanych szczegółowo. Relacja o stopniowym uzdrowieniu przez Jezusa ślepca poza wioską Betsajda jest nie tylko rzadka, gdyż jest napisana tylko raz, ale też jest jednym postępowym cudem, jaki Pan Jezus dokonał, a który został zapisany w Nowym Testamencie.
Uważa się, że starożytna wioska Betsajda znajduje się w pobliżu ujścia górnej rzeki Jordanu, na północnym wybrzeżu Morza Galilejskiego. Wraz z Jerozolimą i Kafarnaum, Betsajda, która była podniesiona do rangi miasta, jest często wymieniana w Ewangeliach. Kiedy Jezus po raz pierwszy powołał swoich uczniów, udał się do Galilei. Miasto Betsajda, w tym jego pobliski brzeg, jest identyfikowane jako miejsce, w którym Jezus dokonał swoich najbardziej cudownych uzdrowień. Mówi się również, że Betsajda jest wioską rybacką, w której Jezus nakarmił masy ludu tylko 5 bochenkami i 2 rybami. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział. Betsajda wraz z Kafarnaum i Korozainą zwane często są przez współczesnych uczonych trójkątem ewangelicznym, gdzie Jezus był najbardziej aktywny. Betsajda jest wymieniana jako jedno z 3 miast obok Korozainy i Kafarnaum, przeklętych przez Jezusa jako niechętnych do przyjmowania jego nauk.
Nazwa miejscowości Betsajda przetrwała jedynie dzięki zapisom w Nowym Testamencie, a lokalizacja miasta została zapomniana. Odkryte przez archeologów na Telu At-Tal, którego lokalizacja od lat 90. wieku była utożsamiana z miejscem istnienia biblijnej Betsajdy. Mamy wzmiankę, że to aramejskie miasto zostało podbite i zniszczone przez asyryjskiego króla Tiglata-Pilesera III podczas jego najazdu w 734 roku przed naszą erą. Od czasu tego zniszczenia miejsce to było słabo zamieszkane. Ponownie jego zasiedlenie prawdopodobnie nastąpiło w III wieku przed naszą erą, a największy rozwój przypadł na czasy Filipa Tetrarchi, jednego z synów Heroda Wielkiego. W tym czasie Betsajda była drugim po Jerozolimie miastem pod względem wielkości w państwie. Pod nazwą Betsajda miejscowość po raz pierwszy pojawia się w Ewangeliach jako lokalizacja związana z życiem Jezusa i apostołów, cudami dokonanymi przez Jezusa oraz z innymi wydarzeniami.
Według relacji żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, po śmierci Heroda Wielkiego Betsajda znalazła się pod zarządem Filipa Tetrarchy, który miał podnieść status Betsajdy do rangi miasta. oraz nadać jej nową nazwę Julias na cześć żony cesarza Oktawiana Augusta, Julia Augusta. Mimo to organizacja życia społecznego wciąż bardziej przypominała strukturę wiejską aniżeli miejską. Dlatego Betsaida często nazywana była wioską. Betsaida Julius prawdopodobnie była ulubionym miastem Filipa Tetrarchy, bowiem rozkazał on, by w tym mieście zbudowano dla niego grobowiec, mauzoleum. Tetrarcha został w nim pochowany po śmierci w 34 roku naszej ery. Lokalizacja Betsaidy nad Jeziorem Tyberiackim mogła mieć znaczny wpływ na rozwój miejscowości i podwyższenie jej statusu przez Filipa Tetrarchę. Terytorium było wyposażone w port i leżało przy niezwykle ważnym i znanym szlaku Via Maris, łączącym Damaszek z Cezareją Nadmorską i dalej z Egiptem. Betsaida była zamieszkana przez Żydów, Syryjczyków i Greków. Flawiusz nie podaje daty, kiedy miasto uległo zniszczeniu. Biorąc jednak pod uwagę historię regionu, można jedynie przypuszczać, że nastąpiło to w drugim roku trwania wojny żydowskiej. Flawiusz pisze o znaczącej roli, jaką miejscowość ta miała odegrać na samym początku pierwszego powstania żydowskiego w 67 roku naszej ery. Właśnie w tym roku, 67 naszej ery, w czasie wojny żydowskiej, miasto zostało całkowicie zniszczone.
Pan Jezus nie zdecydował się na uzdrowienie tego niewidomego w obecności pobliskich osób, ale zamiast tego osobno wziął mężczyznę ze sobą poza ruchliwą wioskę. Jezus nie musiał tego robić, ani wcale nie musiał go dotykać. Mógłby po prostu wypowiedzieć słowo w samym środku tętniącego życiem tłumu, a mężczyzna zostałby uzdrowiony. Być może Pan Jezus wiedział, że człowiekowi brakowało wiary. Ze współczuciem i miłością Jezus poprowadził go poza wioskę. Nie powiedziano nam, czy ktoś za nim podążał, czy uczniowie byli blisko, ale ważne jest, aby pamiętać, że Jezus celowo starał się być sam z tym człowiekiem. Pan Jezus wraz z uczniami szedł do Jerozolimy, więc oni mogli mu towarzyszyć w pobliżu niewidomego, jak również ci, którzy przyprowadzili do niego ślepego i prosili go, aby się go dotknął. Ale ważne jest, aby pamiętać, że Pan Jezus celowo starał się być sam z tym człowiekiem.
Niektóre z największych i najbardziej cennych i korzystnych wydarzeń naszego życia będą miały miejsce, gdy będziemy całkowicie sami z Panem Bogiem. A gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy, albowiem się oni radzi w bożnicach i na rogach ulic stojąc modlą, aby byli widziani od ludzi. Zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoje. Ale ty, gdy się modlisz, wnijdź do komory swojej, a zawarszczy drzwi swoje, módl się Ojcu Twemu, który jest w skrytości. A Ojciec Twój, który widzi w skrytości, odda Ci jawnie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Świat, w którym żyjemy, jest pełen krzątaniny i rozproszenia. Kiedy jesteśmy gotowi być prowadzeni przez Jezusa do samotności, On zaimponuje nam w sposób, w jaki On nie byłby w stanie tego uczynić w naszym zajętym życiu. Widzimy w tej historii, że Jezus prowadzi tego człowieka łagodnie tam, gdzie nie poszedłby sam. W ten sam sposób możemy być gotowi pójść za Jezusem do specjalnych miejsc samotności dla duchowej przemiany i radości. Nie możemy z tym walczyć ani szukać wymówek. Nawet dzisiaj, kiedy chwyta nas za rękę, musimy mu ufać, że prowadzi nas do miejsca, które jest dla nas dobre, nawet jeśli w tym czasie nie możemy zrozumieć jego korzyści. Żaden do mnie przyjść nie może, jeśli go ojciec mój, który mię posłał, nie pociągnie, a ja go wzbudzę w ostateczny dzień. Napisano w prorokach, i będą wszyscy wyuczeni od Boga, przecież każdy, kto słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do mnie. Ewangelia Jana, 6 rozdział.
Pod koniec wersetu 23 dostrzegamy cud. Pan Jezus plunął, dotknął oczu mężczyzny i zapytał go, czy widzisz cokolwiek? W tym pytaniu zauważamy rozwijający się jedyny postępowy cud zarejestrowany dla nas w Biblii. W każdym innym przypadku demonstrowania cudownej mocy Pana Jezusa widzimy, jak Jego wysiłki dokonują cudu już po Jego pierwszym dotyku. Jednak dotyk Pana Jezusa w tym przypadku nie uzdrowił całkowicie oczu ślepca. Przyjrzyjmy się temu dalej, czytając werset 24. A on, spojrzawszy w górę, rzekł, widzę ludzi, bo widzę, że chodzą jak drzewa. W Biblii hebrajskiej drzewa są analogiczne do ludzi, którzy wydają owoce i rosną. W psalmie pierwszym, od pierwszego do trzeciego wersetu, czytamy, błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze grzesznych nie stoi i na stolicy naśmiewców nie siedzi, ale w zakonie pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. Albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód wsadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liść jego nie opada i wszystko, cokolwiek czynić będzie, poszczęści się.
Natomiast ci, którzy nie wydają owoców, są usuwani. O tych czytamy w Nowym Testamencie. A już i siekiera do korzenia drzewa przełożona jest. Wszelkie tedy drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień rzucone. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. Ten ślepiec zobaczył, spojrzawszy w górę, że tamtejsi ludzie nie mieli korzeni. Oznacza to, że byli oni wyrwani z ludzi. Innymi słowy, Betsaida odrzuciła cuda Jezusa, jak mamy opisane w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, gdzie czytamy. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby się były w Tyrze i w Sydonie te cuda stały, które się w was stały, dawno by były w worze, i w popiele pokutowały. Ślepiec zobaczył to samo, co Jezus zobaczył w tych ludziach z Betsajdy, którzy przedstawiali mu niewidomego. Postępowy charakter tego cudu sprawia, że większość uczonych interpretuje brak wiary ze strony niewidomego. Wynikiem postępu było zwiększenie wiary uzdrowionego. W poprzedniej audycji rozważaliśmy uzdrowienie przez Pana Jezusa człowieka ślepego od urodzenia jako ilustracja dwóch form ślepoty, jednej fizycznej i drugiej duchowej. Ewangelia Jana, 9 rozdział. Pan Jezus nie był tylko cudotwórcą, ale Zbawicielem i Panem, który w naszej dzisiejszej audycji przywrócił niewidomemu wzrok i swym duchem napełni jego serce. Jezus pomógł mu przejść ze stanu niewiary do wiary.
Wielu biblistów twierdzi, że dwuetapowe uzdrowienie stanowi ukryty komentarz do duchowej ślepoty uczniów. Brak zrozumienia przez nich misji i tożsamości Jezusa oraz ich własnej roli w Królestwie wskazuje, że podobnie jak niewidomego ich wizja jest wciąż częściowa. Choć wezwani do bycia z Jezusem i włączeni do tajemnic Królestwa, uczniowie potrzebują drugiego dotyku. Jezus pyta swoich uczniów, a wy kim mnie być powiadacie? Piotr słusznie odpowiada, ty jesteś Chrystusem. Ale ewangelista Marek szybko pokazuje zrozumienie Piotra jako tylko częściowo poprawne. Jezus natychmiast zaczyna nauczać, co znaczy dla niego być Chrystusem. Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez starszych, arcykapłanów i nauczycieli prawa i że musi zostać zabity, a po 3 dniach powstać ponownie. Ewangelia Marka, 8 rozdział.
Po 2 dotknięciu przez Pana Jezusa oczy niewidomego otworzyły się i wszystko widział wyraźnie. Po zakończeniu całego aktu uzdrowienia, pełen wielkiej radości, jaką musiał odczuwać niewidomy, usłyszał od Pana Jezusa polecenie, aby nie wracać do wioski. Pan nasz chciał powstrzymać tłum od ciągłego poszukiwania go jako zwykłego cudotwórcy, a nie jako prawdziwego Mesjasza. Uzdrawianie nie było głównym celem pobytu Chrystusa na ziemi. Jezus chciał także uczyć i demonstrować sposoby rozwijania wiary potrzebnej do zbliżenia się do Boga. Poprzez przykład uzdrowienia ślepca w Betsajdzie otrzymujemy wspaniały opis tego, jak Pan Jezus otwiera oczy naszych serc, abyśmy mogli zobaczyć Go wyraźnie. I tymi rozmyślaniami żegnamy naszych miłych słuchaczy i zapraszamy do wysłuchania naszej następnej audycji w sobotę, 28 grudnia o tej samej porze. Dobranoc.
Wczoraj, czy dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć. Chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć. Chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć. Chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Z nami szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć. Chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój